katolicki laikat XIX wieku. Na opisaną przed tygodniem sytuację społeczną, która była przedmiotem encykliki Leona XIII Rerum Novarum, składało się także zaangażowanie świeckich katolików. W XIX wieku, zwłaszcza w drugiej jego połowie, obserwujemy wyraźną zmianę w postawach katolickiego laikatu, który pod wpływem złożonych czynników stał się bardziej świadomy swojego miejsca w Kościele oraz w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym. Jest to postawa zaangażowania i odpowiedzialności. Jest ona przejawem wychodzenia z ciasnego kręgu kapliczkowej duchowości, ograniczającej się do prywatnej pobożności i troski wyłącznie o własne zbawienie. To budzenie olbrzyma, jak mawiał zmarły przed pół roku ksiądz profesor Eugeniusz Weron, palotyn zajmujący się duchowością laikatu, pod koniec XIX wieku nie przychodziło łatwo i dokonywało się powoli. Zaangażowani w życie Kościoła i społeczeństwa świeccy napotykali trudności zarówno ze strony duchowieństwa, jak też środowisk zafascynowanych nową ideologią pooświeceniowego racjonalizmu i liberalizmu. Duchowieństwo, zwłaszcza na poziomie parafialnym, lękało się o swoją pozycję w sferze aktywności duszpasterskiej. Ponadto nie było wypracowanych modeli dla tej aktywnej współpracy duchownych i świeckich. Kapłani od wieków byli przyzwyczajeni do tego, że decydowali niemal o wszystkim, co dotyczyło zwłaszcza życia religijno-duchowego, a świeccy powinni się temu podporządkować. Takie podzielenie się odpowiedzialnością nie było dla jednych ani drugich sprawą łatwą. Trudność wynikała więc nie tyle z zazdrości o swoją pozycję, co raczej z troski o dzieło, czy nie zostanie wypaczone lub zmarnowane. Z kolei środowiska liberalno-ateistyczne, infiltrowane przez masonerię, bały się zaangażowanych katolików, którzy potrafili zasady swej wiary przekładać na życie codzienne. Ich poglądy i postawy nierzadko były bowiem ewangelicznym znakiem sprzeciwu. W omawianym okresie było wielu wybitnych świeckich katolików angażujących się w życie społeczne. Ich lista jest bardzo długa. Byli bowiem obecni we wszystkich krajach europejskich. Wspomnijmy tylko najbardziej wyróżniających się. I tak na przykład we Włoszech znaną postacią był profesor socjologii i ekonomii na Uniwersytecie w Pizie Giuseppe Toniolo. Związany był z Katolicką Unią Studiów Socjologicznych, także Włoskim Katolickim Stowarzyszeniem dla Studiów Naukowych, a przede wszystkim z partią Zjednoczenie Ludowe. Giuseppe Toniolo był przekonany, że dla skutecznego apostolatu należy prowadzić święte życie. W swoim dzienniku duchowym pod datą 20 lipca 1888 roku napisał, że na nic się zda działanie zewnętrzne, nawet owocne i uporządkowane, jeśli nie poprzedza go i nie towarzyszy mu nieustanne życie wewnętrzne. Na podkreślenie zasługuje fakt, że papież Leon XIII zaprosił go do współpracy w redagowaniu wspomnianej encykliki Rerum Novarum. Podobny styl życia, polegający na łączeniu zaangażowania w życie społeczne z głęboką duchowością, prowadził inny włoski profesor, Contardo Ferrini, po śmierci którego jego przyjaciel Achilles Ratti, przyszły papież Pius XI, w liście do rodziny podkreślił jego zgodność znakomitej wiedzy, będącej przejawem wspaniałego geniuszu, z wiarą, i to nie byle jaką, ale z religijnością i pobożnością chrześcijańską o rzadko spotykanej głębi i stałości. Tak pisał Achilles Ratti o zmarłym profesorze Contardo Ferninim. Zaangażowanych świeckich, którzy swój apostolat opierali na żywej wierze, nie brakowało w innych krajach. Na przykład we Francji wielkimi obrońcami programu społecznego byli hrabia Albert de Mun i markiz René de la Tour du Pin. Obydwaj byli propagatorami doktryny ekonomiczno-społecznej i politycznej zwanej korporacjonizmem. Doktryna ta przeciwstawiała się zarówno indywidualistycznemu liberalizmowi, jak i kolektywistycznemu socjalizmowi. Jako ruch kontrrewolucyjny korporacjonizm dążył do przebudowy ustroju gospodarczego, społecznego i politycznego, opierając go na prawnie zorganizowanych korporacjach zawodowych, zrzeszających pracodawców i pracowników danej branży, które winny kierować się duchem braterskiej miłości i współpracy. Ponadto hrabia de Mun utworzył Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Francuskiej oraz Francuską Konfederację Robotników Chrześcijańskich, a ponadto zapoczątkował organizowanie corocznych tygodni społecznych. Wśród wybitnych katolików świeckich w Niemczech z tego czasu wymienić trzeba księcia Karola von Löwensteina, prezydenta Centralnego Komitetu Niemieckich Stowarzyszeń Katolickich. Z kolei w Austrii działał Karl von Vogelsang, deputowany do Mecklenburskiego Sejmu Prowincjonalnego. Gdy w 1850 roku przeszedł z protestantyzmu na katolicyzm, porzucił karierę polityczną i zajął się działalnością publicystyczną oraz społeczną. Głosił potrzebę reform społecznych, takich jak na przykład ograniczenie czasu pracy robotników, ubezpieczenia powszechne czy prawo do stowarzyszeń. Działalność von Vogelsanga sprawiła, że stał się duchowym założycielem austriackiego ruchu chrześcijańsko-społecznego. W uznaniu jego zasług książę Liechtensteinu nadał mu tytuł barona. Przejawem zaangażowania świeckiego laikatu pod koniec XIX wieku jest powstanie tzw. chrześcijańskiej demokracji. Według wspomnianego wyżej profesora Toniolo jest to porządek społeczny, w którym wszystkie siły społeczne, prawne i ekonomiczne, w pełni swego rozwoju hierarchicznego współpracują proporcjonalnie dla wspólnego dobra, by osiągnąć poprawę losu klas niższych. Samo jednak pojęcie od początku wzbudzało kontrowersje i było nadinterpretowywane, co spotykało się z napiętnowaniem ze strony Kościoła. Przykładem takiej nadinterpretacji jest włoskie pismo La Cultura Sociale, kierowane przez Don Romolo Murriego, jak również francuskie czasopismo Le Silon, którego charyzmatycznym redaktorem był Marc Sanier. Ten ostatni głosił pogląd, jakoby Chrystus Pan był człowiekiem, który politycznemu barbarzyństwu przeciwstawił zasadę demokratyczną. Uważał ponadto, że Eucharystia to zaproszenie do demokratycznego braterstwa z Bogiem demokratą. Według niego chrześcijaństwo to nic innego jak demokratyzacja życia Bożego. Bóg, który mógłby traktować nas jak monarcha, wolał nam zaproponować ideał republikański. zbratał się z nami poprzez swojego Syna wcielonego, a my bratamy się z Nim poprzez Eucharystię. Na te wynaturzone i heretyckie poglądy zareagował papież Leon XIII, wydając 18 stycznia 1901 roku encyklikę pod tytułem Graves et Communi o demokracji chrześcijańskiej, w której jednoznacznie stwierdza, że demokracja chrześcijańska z samej nazwy musi mieć za swą podstawę zasady wiary Bożej, w taki sposób zmierzając do dobra warstw najniższych, aby odpowiednio doskonalić duszę do wiecznych rzeczy stworzone. Dodaje dalej, iż jest sprawą oczywistą, że nie ma żadnej łączności między demokracją socjalną a chrześcijańską. Tak dalece mianowicie różnią się one między sobą, jak dalekie jest sekciarstwo socjalistyczne od wyznania zakonu Chrystusowego. Z tej racji demokracji chrześcijańskiej nie można nadawać znaczenia czysto politycznego. Jakkolwiek bowiem wyraz demokracja etymologicznie i filozoficznie oznacza panowanie ludu, czytamy w tej encyklice, to jednak w naszym wypadku należy ją tak pojmować, by wykluczała wszelkie znaczenie czysto polityczne i wyrażała wyłącznie tylko dobroczynną działalność chrześcijańską na rzecz ludu. A zatem chrześcijańska demokracja, która później była inspiracją dla różnych partii politycznych, miała przede wszystkim na celu wprowadzanie porządku społecznego opartego na Ewangelii, a to domagało się swoistej duchowości. Pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX widzimy, jak coraz bardziej angażuje się Kościół hierarchiczny, zwłaszcza papieże, w sprawy społeczne. Nie brakowało także oddolnego zaangażowania katolików świeckich, którzy nierzadko metodą prób i błędów tworzyli różne struktury organizacyjne. Jednak najbardziej dojrzałą i zaaprobowaną przez Kościół strukturą organizacyjną świeckich była Akcja Katolicka, o której powiem za tydzień.